imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. Drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ósmą niedzielę po Trójcy Świętej, a chciałbym przywitać nas hasłem dzisiejszego dnia i tego tygodnia z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Postępujcie więc jak dzieci światłości, bo owoc światłości jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Panie nasz Boże, dziękujemy ci za to, że gromadzisz nas tego dnia jako Twój zbór w tym Kościele. Dziękujemy ci za to, że możemy tworzyć społeczność Twoich dzieci i chcemy prosić Cię, abyś pobłogosławił ten czas. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Drodzy, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj zobaczyć, że pomimo przerwy wakacyjnej, która trwa, nie zrobiliśmy sobie też przerwy od Pana Boga, ale możemy tutaj razem być, żeby tworzyć tę społeczność Bożych dzieci. A dzisiaj w trakcie dzisiejszego nabożeństwa będziemy mieli okazję, żeby też tworzyć szczególną wspólnotę przy stole pańskim, także serdecznie do Wieczerzy Pańskiej zapraszam. Natomiast po nabożeństwie chcemy kontynuować naszą społeczność, tym razem przy innym stole, przy herbatce, kawie, będą także kanapki, także dla fanów czegoś słonego, także serdecznie zapraszamy, żeby pozostać. A ja z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przygotowali właśnie ten poczęstunek, który po nabożeństwie będziemy mogli przeżywać. W kwestii przyszłego tygodnia zapraszamy za tydzień na nabożeństwa do wszystkich naszych kościołów o zwykłych porach. W ich trakcie będziemy prosić o złożenie ofiary ołtarzowej. W kancelarii uruchomiliśmy listę ofiar na rzecz remontu elewacji ściany północnej kościoła w Goleszowie. Rozpoczęto, jak widać, prace remontowe, a za każdy wasz dar serdecznie dziękujemy. Rozpoczynamy przygotowania do tegorocznej akcji kołoczowej. Będziemy chcieli ponownie upiec kołocze w związku z 241. pamiątką poświęcenia kościoła tutaj w Goleszowie. Przygotowania w dniach 12 do 13 sierpnia, pieczenie 14 sierpnia od godziny 5 rano, a wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania swojej gotowości w kancelarii. Jest także otwarta lista ofiar na ten cel. Za każdy dar serdecznie dziękujemy. Wszystkie dzieci zapraszamy na specjalnie przygotowane dla nich wydarzenia jeszcze w trakcie wakacji. Od jutra do czwartku w Kozakowicach, w OSP, odbywają się Dni Dobrej Nowiny. Można jeszcze się zgłaszać do Sabiny Kubańskiej lub do Justyny Strządały. Numery telefonów są na plakacie. Natomiast w sierpniu, w dniach 17 do 21 sierpnia, odbędzie się Tydzień Dobrej Nowiny tutaj w Goleszowie dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Nie trzeba się zapisywać, ale warto sobie ten czas zarezerwować. Zachęcamy do opłacania składek parafialnych za rok 2026. To pozwoli nam w dalszym ciągu realizować wiele ważnych przedsięwzięć w trakcie wakacji. Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, Jego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia. I kilka zaproszeń także mamy. Parafia Ewangelicka w Cieszynie zaprasza do wzięcia udziału w koncertach w ramach 9. edycji festiwalu Koncerty Wyższobramskie w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Najbliższy koncert zaplanowany jest na 9 sierpnia, a potem 23 sierpnia. Szczegóły na plakatach, wstęp jest wolny. Parafia Ewangelicka w Istebnej serdecznie zaprasza na pamiątkę poświęcenia swojego kościoła. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 10. Słowo Boże będzie głosić ksiądz Sławomir Sikora ze Szczecina. Nabożeństwo poprzedzone będzie porankiem pieśni o godzinie 9. A parafia ewangelicka w Brennej Górkach zaprasza na pamiątkę założenia kościoła apostoła Bartłomieja w Brennej. Nabożeństwo odbędzie się również 2 sierpnia o godzinie 10. Słowo Boże będzie głosić ksiądz radca Henry Greske z Orzesza, a pieśnią usłuży chór parafii w Orzeszu. Po nabożeństwie odbędzie się piknik parafialny. Drodzy, dzisiaj także w trakcie modlitwy powszechnej po komunii będziemy chcieli wraz z najbliższymi wspomnieć świętej pamięci Stanisława Żmije, który zmarł 8 czerwca tego roku w wieku 74 lat. Zamieszkiwał w Godziszowie przy ulicy Południowej. Wspominają żona, córka z zięciem i wnuk. Rodzinie dziękujemy za ofiarę na Kościół. Do modlitwy będziemy chcieli także załączyć kolejną diecezję naszego Kościoła, bo rozpoczynamy teraz modlitwy o diecezję wrocławską. Diecezja wrocławska to terytorialnie i społecznie zróżnicowany obszar, który obejmuje województwa dolnośląskie, lubuskie oraz zachodnią część zachodniopomorskiego. 15 parafii działa zarówno w samym Wrocławiu, jak i w wielu miejscowościach na południu, zachodzie i północy Polski. Służy tu 16 duchownych. Zwierzchnikiem od września 2025 roku jest biskup Marcin Orawski, a funkcję duchownego radcy diecezji sprawuje ksiądz Cezary Królewicz. Działalność opiera się na wszechstronnym duszpasterstwie dla wszystkich grup, dzieci, młodzieży, kobiet oraz mężczyzn i organizowane są regularne spotkania oraz rekolekcje. Ważnym obszarem codziennej służby jest również specjalistyczna praca kapelanów w wojsku, w policji, w więzieniach. Kluczowym filarem misji jest diakonia. Parafie prowadzą stacje diakonijne, wypożyczalnie sprzętu medycznego, przedszkola, szkoły i domy opieki. W formie instytucjonalnej działa Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, które jest obecnie największą placówką diakonijną w Polsce. Liczne i prestiżowe koncerty oraz spotkania otwarte dla osób różnych wyznań sprawiają, że ewangelicy są rozpoznawalnym i aktywnym uczestnikiem życia społecznego we wszystkich trzech województwach. I to wszystkie nasze ogłoszenia z pieśni 721. Przed spowiedzią zaśpiewajmy dwie pierwsze zwrotki. Drodzy, pieśń, którą śpiewamy, której pierwsze dwie zwrotki właśnie zaśpiewaliśmy, ona wskazuje nam na pewien aspekt życia duchowego chrześcijanina, o którym niektórzy chrześcijanie często zapominają, bo myślą sobie, że jak są chrześcijanami, że jak wierzą w Jezusa Chrystusa, to diabeł nic im już nie może zrobić, że pokusy ich już nie dotykają, że są wolni od grzechów. Ale drodzy, często jest tak, że diabeł przychodzi właśnie wtedy, kiedy czujemy się bardzo mocni w wierze, kiedy chcemy pokazać, jaką mamy wiarę, szatan tym bardziej chce nas atakować, chce atakować naszą wiarę, nasze życie, aby tym bardziej pokazać, no zobacz, czy jesteś taki rzeczywiście silny, taki mocny. Jeżeli czujemy, że żyjemy w sobie, w tym naszym życiu i w zasadzie nie czujemy żadnych pokus, to może warto się zastanowić, jak wygląda nasza relacja z Bogiem. Czy może nie jesteśmy ospali i szatan traktuje nas już tak, no, do niego to już nic nie trzeba, bo on w zasadzie jest taki raczej uśpiony. Drodzy, jeżeli nazywamy się chrześcijanami, to musimy być czujni. Musimy pamiętać o tym, że szatan będzie nas atakował, że przez całe nasze życie będziemy musieli mierzyć się z różnymi typu pokusami, z którymi będziemy musieli walczyć. A często to jest walka dosyć mocna, potężna walka duchowa. Tego typu walkę pokazywał także i sam Pan Jezus, który mimo, że był bez grzechu, to i tak mierzył się z pokusami. I tak był atakowany przez szatana. I tak szatan starał się go podejść w jakiś sposób, żeby zgrzeszył. Pan Jezus się temu oparł. My, co prawda, jako ludzie jesteśmy grzesznikami i często, w praktyce codziennie, jako ludzie upadamy w naszych grzechach. Ale mamy kogoś, kto jest silniejszy od szatana, od grzechu, który wygrał właśnie z pokusami, a którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Co więc możemy zrobić? Kiedy przychodzą pokusy, możemy się go uchwycić, możemy próbować także szukać pomocy u drugiego człowieka, u drugiego chrześcijanina, aby mógł się z nami modlić. A jeśli już zdarzy się, że upadniemy w grzechu, to Pan Jezus jest tym, który nas przyjmuje, który mówi: przyjdź, wyznaj mi ten grzech, a ja Ci go przebaczę i dam Ci siły do dalszego życia w wierze. Drodzy, więc niezależnie od tego, z czym dzisiaj tutaj przyszliśmy, czy może czujemy się częścią potężnej walki duchowej, czy może czujemy się tacy ospali w wierze, czy może już upadliśmy w naszym grzechu, Jezus woła: przyjdź. I teraz jest właśnie na to ten moment, abyśmy, drodzy, stanęli przed Bożym obliczem, przed Bożym majestatem i tak się razem spowiadali. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja, biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię, dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie, niegodnemu, grzesznemu człowiekowi, łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Drodzy, Pan Bóg słyszał modlitwę każdej i każdego z nas. On zna nasze serca, zna nasze myśli, wie, z czym mierzymy się w naszym życiu i z jakim nastawieniem podchodziliśmy teraz do wyznawania naszych grzechów. Dlatego tak jak żałujesz w odpuszczenie grzechów, jak wierzysz w zbawienie w Jezusie Chrystusie i jak pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawiać swoje życie, tak niech Ci się stanie. A tak powiedział nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Dlatego jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i z rozkazu Pańskiego ogłaszam, że grzechy nasze są nam odpuszczone, a czynię to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, usiądźmy i z pieśni, którą śpiewaliśmy, 721, zaśpiewajmy dwie kolejne zwrotki, a następnie przejdziemy do introitu 63.
Zwycięzca biegu, tak chce Bóg, tam wieniec swój zdobędzie. W dzień, gdy przestąpi raju próg i w gronie świętych będzie. Wielki jest Pan i godny wszelkiej chwały. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi. Rozważamy, Boże, łaskę Twoją. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie Boże, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach.
Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który wybaczasz nam nasze grzechy. Ale Ty jesteś również Bogiem, który nas zachęca, abyśmy postępowali jak dzieci światłości. Nie jak dzieci ciemności, którzy ukrywają swoje złe czyny, ale abyśmy to, co robili, wychodziło na światło jako godne pochwały. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Prosimy Cię więc przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego, abyś nam w tym życiu światłością pomagał. Bądź z nami. Amen. Drodzy, chcielibyśmy wysłuchać fragmentów Pisma Świętego. Pierwszy tekst pochodzi z Księgi Izajasza, z 2 rozdziału, gdzie w wersetach od 1 do 5 czytamy tak. Widzenie dotyczące Judy i Jerozolimy, które otrzymał Izajasz, syn Amosa. Na koniec nadejdzie czas, że góra domu Pana zostanie umocniona na wierzchołku gór i wyniesiona ponad pagórki. Popłyną do niej wszystkie narody, pójdą liczne ludy i powiedzą: chodźcie, wejdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba. Niech nas nauczy swoich dróg, abyśmy chodzili Jego ścieżkami. Prawo bowiem wyjdzie z Syjonu, słowo Pana z Jerozolimy. On będzie rozsądzał między narodami, rozpatrzy sprawy licznych ludów. Wtedy przekują miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza i nie będą już więcej przygotowywać się do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. A fragment lekcji apostolskiej znajdujemy zapisany w liście do Efezjan, gdzie w rozdziale 5, w wersetach od 8 do 14 czytamy takie słowa. Postępujcie więc jak dzieci światłości, bo owoc światłości jest wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Badajcie, co jest miłe Panu. Nie miejcie też udziału w bezowocnych czynach ciemności, lecz upominajcie tych, którzy je popełniają. O tym bowiem, co się dzieje u nich po kryjomu, wstyd nawet mówić. Wszystko zaś na skutek upominania dzięki światłości staje się jawne. To wszystko bowiem, co staje się jawne, jest światłością. Dlatego mówi Pismo: wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. A błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Alleluja.
Alleluja.
Zaśpiewajmy kolejną pieśń 677. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech pozostaną z nami teraz i na zawsze. Amen. Drodzy, chcielibyśmy wysłuchać fragmentu Ewangelii, który znajdujemy zapisany w Ewangelii Jana w 9 rozdziale w wersetach od 1 do 7. Gdy Jezus przechodził, zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Zapytali go więc jego uczniowie: Rabbi, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że urodził się niewidomy? Jezus odpowiedział: ani on, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby w nim objawiły się dzieła Boga. Dopóki jest dzień, powinniśmy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Przychodzi noc, gdy nikt nie może działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. Gdy to powiedział, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał nim oczy niewidomego. Polecił mu też: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, co znaczy posłany. Odszedł więc, obmył się i wrócił jako widzący. Panie nasz i Boże, oto Twoje słowo. Pobłogosław rozważanie tego słowa teraz i w naszej codzienności. Amen. Nie wiem, ilu z nas zna takie stwierdzenie: karma wraca. Karma wraca. I drodzy, nie chodzi mi tutaj o żadną karmę, którą karmimy nasze zwierzęta, czy to domowe, czy hodowlane, ale mówię tutaj o pewnym terminie, który nawiązuje do buddyzmu i do hinduizmu. Karma wraca. Termin karma wywodzi się z religijności Półwyspu Indyjskiego i z języka, dokładnie z sanskrytu, oznacza dosłownie czyn albo dzieło. W dużym skrócie termin ten oznacza, że za każdy czyn otrzymuje się zapłatę. Za dobry otrzymujemy dobro, za zły zło. Jeżeli na przykład pomogę przejść starszej pani przez pasy, no to otrzymam za to nagrodę. Karma wróci. Ale jeśli ukradnę tej samej pani torebkę, no to będzie mnie czekało zło. Karma wróci. Według buddyzmu i według hinduizmu, a często i według wielu z nas. Czy jednak rzeczywiście to tak działa w świecie? Czy zawsze otrzymamy za dobro dobro, a za zło zło? W kontekście życia tutaj na ziemi niestety albo stety nie zawsze to tak wygląda. W kontekście chrześcijańskim zwracamy uwagę na to, że ze względu na nasz grzech, grzech ludzkości, nasz świat nie jest do końca sprawiedliwy. Że nie zawsze jako ludzie doświadczymy sprawiedliwości, nie zawsze otrzymamy właściwą zapłatę. I myślę, że tutaj chyba wszyscy się zgodzimy. Kiedy patrzymy zarówno na swoje życie prywatne, jak i oglądamy na przykład wiadomości w telewizji, to mówimy sobie: nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Ale pełna sprawiedliwość przyjdzie. Choć może nie być jej tutaj na ziemi, to ona przyjdzie w dzień sądu ostatecznego, kiedy Pan Jezus powróci w chwale i kiedy wszyscy ludzie staną przed Jego świętym majestatem. Wróćmy jednak do dzisiejszego tekstu. Bo oto uczniowie Pana Jezusa, kiedy zobaczyli razem z Jezusem człowieka niewidomego od urodzenia, zadają Chrystusowi pytanie, które mogłoby być w pewnym sensie związane właśnie z tym terminem karma wraca. Bo apostołowie z góry założyli: ten człowiek jest niewidomy na pewno z jakiegoś konkretnego powodu, złego powodu. Ktoś musiał zgrzeszyć, albo jego rodzice, albo on sam, że jest niewidomy. Nie ma innej opcji według apostołów. I drodzy, jest to także pochodna pewnego myślenia, które było obecne wśród Żydów także w Starym Testamencie. Jeśli jesteś zdrowy, to znaczy, że jesteś dobrym człowiekiem. To znaczy, że Pan Bóg ci błogosławi. Jeśli jesteś bogaty, to tak naprawdę Pan Bóg jest naprawdę blisko ciebie. Żydzi często uważali, że za stanem majątkowym, zdrowotnym i tak dalej człowieka stoi Boże błogosławieństwo lub przekleństwo. Nierozerwalnie jest to związane z postępowaniem danego człowieka. Ale drodzy, czy naprawdę to tak działa? Możemy powiedzieć, że nie. A jednak wiele osób, także i wielu chrześcijan, wyznaje tak zwaną Ewangelię albo teologię sukcesu. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie określenie jak Ewangelia sukcesu. To jest termin jak zwykle pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Czym jest ta herezja? Czym jest ta nauka, od razu powiem, nie mająca nic wspólnego ze Słowem Bożym? W dużym skrócie nauka ta głosi, że zdrowie, że powodzenie materialne, powodzenie osobiste jest wolą Boga dla każdego człowieka wierzącego. Więc jeżeli nie powodzi ci się w pracy, jeżeli nie powodzi ci się w życiu rodzinnym i masz na przykład jakiś kryzys w rodzinie, jeśli chorujesz, to znaczy, że Pan Bóg ci nie błogosławi. Ale nie błogosławi ci z konkretnego powodu. Najprawdopodobniej zgrzeszyłeś, albo nie masz na tyle silnej wiary. Drodzy, ta nauka wbrew pozorom nie jest wcale taka mało popularna. Ale jak powiedziałem, ona pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i tam ma się naprawdę bardzo dobrze. Głoszona jest przez wielu kaznodziejów, często tych takich tak zwanych telewizyjnych kaznodziejów, którzy docierają do milionów ludzi przed telewizorami czy przed komputerami, przed smartfonami i głoszą Ewangelię sukcesu. Często także w swoich tak zwanych mega kościołach, mega church, gdzie na jedno nabożeństwo potrafi przyjść nawet i parę dziesiąt tysięcy ludzi. Ale ta nauka trafia także i często na nasz lokalny grunt. Słyszy się wówczas o kościołach, gdzie gdy Bóg nie wysłuchuje na przykład modlitwy o uzdrowienie, powiedzmy jest taka sytuacja, że w danym zborze jest człowiek, który choruje, no i dobrze, zbiera się grupa, żeby się o niego modlić, no i tak się modlą, ale dalej ten człowiek nie jest uzdrowiony. To są takie społeczności, gdzie ta grupka nagle stwierdza, ty to chyba coś mało wierzysz, albo ty musiałeś jakoś zgrzeszyć, że Pan Bóg cię nie chce uzdrowić. I oskarża się tego człowieka o brak wiary, o grzech, a zdarza się nawet, że dochodzi do wykluczenia takiego człowieka z danego zboru, z danego kościoła. Jednak dzisiejsza historia człowieka niewidomego od urodzenia jasno stwierdza, że ta nauka, o której przed chwilą powiedziałem, to jest bujda, to jest kłamstwo, to jest draństwo, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Niech ktoś taki spróbuje pójść do szpitala onkologicznego, niech powie o tej Ewangelii sukcesu, w szczególności rodzicom, którzy przebywają tam ze swoimi dziećmi. Niech opowiedzą tę Ewangelię prześladowanym chrześcijanom, którzy ze względu na swoją wiarę tracą domy, pracę, rodziny, a nieraz życie. Oczywiście powodzenie materialne czy zdrowie możemy traktować i powinniśmy traktować jako też wyraz Bożego błogosławieństwa. Ale nie traktujmy tego jako konieczność, że jeżeli wierzę, to na pewno będę bogaty, zdrowy i wszystko będzie super. Bo tak może nie być. A nawet większość chrześcijan nie ma czegoś takiego. Ale drodzy, nawiązując do tego dzisiejszego tekstu, uczniowie na początku starali się właśnie wyznawać tego typu Ewangelię. Z góry zakładają, kto zgrzeszył, że ten człowiek się urodził ślepy, on czy jego rodzice. To jest ludzkie myślenie. Grzeszne myślenie człowieka, który stawia siebie samego ponad drugą osobę, bo myśli, jaka to ona jest idealna. Chyba że przyjdzie na tego konkretnego człowieka takie doświadczenie, to nagle wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. A drodzy, Pan Jezus, kiedy słyszy te słowa apostołów, objawia w tym miejscu Bożą logikę. Jezus mówi: nikt nie zgrzeszył. Nie była to niczyja wina, że ten człowiek urodził się niewidomy. Dla wielu to musiał być szok. Jak to? Przecież powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, karma wraca. Coś musi być na rzeczy. A Jezus, wręcz potęgując ten szok, dodaje: ale stało się tak, żeby na tym człowieku się objawiły dzieła Boga. Coś zupełnie przeciwnego. A jednak to jest to, o czym wielokrotnie czytamy w Biblii. O czym pisał też apostoł Paweł, że pełnia Bożej mocy okazuje się nie w sile i w powodzeniu człowieka, nie w majątku, który ma, nie w zdrowiu, ale w słabości. To jest kolejny raz, gdzie Pan Bóg pokazuje, że Jego logika, Jego wola jest często zupełnie odmienna od tego, co chce ten świat. Co ten świat nam często też wmawia, nam w Kościele, nam chrześcijanom. I drodzy, nie dość, że nie stało się to z powodu grzechu, że ten człowiek był niewidomy. To Bóg poprzez ten stan chce jeszcze sobie wziąć chwałę. Brzmi dziwnie? Może tak. Ale drodzy, Pan Bóg często objawia w ten sposób swoją chwałę. To nie jest przykład tylko tego człowieka z kart Ewangelii. Ale na jednym z kazań niedawno przypomniałem postać Nika Wójcicia. Człowieka bez rąk i nóg. Przez ludzi skazany na niepowodzenie. Strzelam, że nie jeden w Kościele powiedział: ciekawe, kto zgrzeszył, że się taki urodził. Co musieli zrobić jego rodzice? Jak nagrzeszyć, że on się bez rąk i bez nóg urodził? A jednak też i na tym człowieku wykonały się też te słowa Pana Jezusa, który mówił: stało się to po to, żeby się objawiła Boża chwała. Bo co się dzieje? Ten człowiek, ten Nik Wójcić, jeździ po całym świecie i głosi Ewangelię. Nie Ewangelię sukcesu, ale Ewangelię tego, że Pan Bóg często bierze sobie chwałę ze słabości, z trudnych doświadczeń. Pan Bóg pokazuje, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. A wręcz w szczególny sposób wybiera sobie takie rzeczy, żeby objawiać swoją chwałę, że pomimo jakiegoś braku, Bóg może być w człowieku i przez człowieka uwielbiony. I drodzy, Pan Jezus także chce objawić swoją chwałę w konkretny sposób przez tego niewidomego człowieka z Ewangelii. I robi dosyć ciekawą, dla niektórych może nawet obrzydliwą rzecz, a możemy i nawet stwierdzić, że Jezus tutaj trochę komplikuje sobie sprawę. Bo wiemy o tym, że często, kiedy jacyś chorzy ludzie przychodzili do Pana Jezusa, no to Pan Jezus często robił tak, że mówił: jesteś zdrowy, twoja wiara cię uzdrowiła, idź. Wystarczyły słowa. A tutaj Jezus sobie trochę komplikuje sytuację. Robi dziwną rzecz. Najpierw pluje na ziemię, potem robi z tego błoto w zmieszaniu z tą ziemią i bierze to błoto i maże oczy tego niewidomego. A potem mu jeszcze powiedział, że ma przebyć jakąś konkretną drogę do sadzawki Syloe, tam się obmyć i wtedy przejrzy. I możemy sobie zadać pytanie: a po co? Czemu tak komplikować sobie sprawę? A jednak kolejny raz Pan Jezus pokazuje, że działa w sposób inny, niż ludzie by tego chcieli. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Może uczniowie już kolejny raz widzieli uzdrowienia i tak już trochę może machali na to ręką, kiedy Pan Jezus kolejny raz mówi: jesteś uzdrowiony, jesteś uzdrowiony, jesteś uzdrowiony. Uczniowie mogliby się nawet do tego przyzwyczaić. W tym miejscu Pan Jezus dokonuje uzdrowienia w inny sposób, żeby może spowodować to wybudzenie się z tego duchowego uśpienia, takie z tego przyzwyczajenia do cudów. A w tym miejscu znajduje się kilka ważnych symboli. Bo Pan Jezus, jak coś robi, to robi, żeby coś pokazać, żeby o czymś opowiedzieć. Jezus tworzy błoto ze śliny i ziemi i nakłada na oczy człowieka. Czy z czymś kojarzy nam się błoto? Oprócz tego, że może jako dzieci lubiliśmy się taplać w błotku, albo kiedy wychodzimy z psem na spacer, jeszcze jak ma białą sierść, no to najlepiej jak wskoczy do tego błota i potem jest cały brudny. Ale z czym kojarzy nam się błoto tak w perspektywie biblijnej? Drodzy, Adam, pierwszy człowiek, został stworzony z ziemi jako człowiek. Pan Jezus też miesza tą swoją ślinę z ziemią. Jezus symbolicznie tworzy tutaj i duchowo nowego człowieka. Tworzy tutaj nowego człowieka. Tak jak Pan Bóg na początku z ziemi stworzył Adama, tak i tutaj Pan Jezus z tego niewidomego człowieka tworzy nowego. Tego, który przejrzy. Tego, który zobaczy. I ślina również jest tutaj bardzo ciekawym obrazem, ponieważ przypisywano jej właściwości lecznicze. To ma być ten symbol uzdrowienia. I dodatkowo jest tutaj paradoks. No bo możemy sobie zadać pytanie, jak to błoto na oczach miało poprawić wzrok niewidomemu. No tym bardziej nie będzie widział. Przecież w zasadzie jeszcze tym bardziej go to ograniczało. Ale mogła to też być swego rodzaju próba wiary dla tego człowieka. Musiał posłuchać słów Jezusa i choć mogło mu się to wydawać dziwne, wbrew ludzkiej logice, musiał wyruszyć w troszkę ciężką drogę, żeby być uzdrowiony. Bo musiał przejść, nie dość, że nie widział to jeszcze tu z błotem na twarzy, musiał przejść do sadzawki Syloe. A Syloe znaczy posłany. Został posłany przez Jezusa. Posłuchał Jego głosu i polecenia i dopiero wtedy, gdy obmył się w tej wodzie, otrzymał wzrok, którego wcześniej nigdy nie miał. Drodzy, większość z nas widzi. Jedni lepiej, jedni gorzej. Ale wiele osób niewidomych chciałoby albo ponownie zobaczyć, albo w ogóle zobaczyć świat. My może się tak codziennie nad tym nie skupiamy. Nie dziękujemy Panu Bogu za to, że możemy otworzyć oczy i zobaczyć to, co przed nami. Że mogę Was tutaj zobaczyć w tym kościele. Jednak czy rzeczywiście widzimy, nawiązując do tego człowieka, co z naszymi duchowymi oczami? Co ze wzrokiem naszej wiary? Czy rzeczywiście widzimy Boże działanie w naszym życiu? Czy dostrzegamy wolę, którą On ma dla nas? Czy jednak wolimy tylko patrzeć sami w siebie i robić tylko to, co nam się podoba? Czy może trwamy w duchowej ślepocie? Może nadal żyjemy takimi swoimi standardami ludzkimi, trochę jak uczniowie z dzisiejszej historii, że żyjemy po ludzku, nie myślimy na sposób Boży. I dopiero musimy otworzyć oczy naszej wiary, żeby zobaczyć, że Bóg chce przez nas dokonywać swoje dzieła. Czy posłuchasz głosu Jezusa, który Cię posyła, żebyś też szedł do sadzawki Syloe, jeśli jeszcze Twoje oczy wiary są zamknięte? Czy posłuchasz Go, kiedy zachęca Cię do tego, żebyś poszedł za Nim w swoim życiu? Czy może uznasz, że jest to nielogiczne, że nie pasuje Ci to, że wolisz ludzki sposób rozumowania, bo on jest taki prostszy? Masz wybór. Dzisiejsze słowo jednak zachęca nas, abyśmy zaufali Bożej logice. Choć czasem będziemy mieli różne pytania, choć czasem nie będziemy rozumieć Bożej woli, ale Jezus nas posyła. Mówi: zaufaj. I On obiecuje, że będzie koło Ciebie. Jesteś posłany, jesteś posłana. Pójdź więc. Amen. Drodzy, usłyszeliśmy czytane Boże Słowo, usłyszeliśmy rozważanie tego Słowa. Chciejmy więc teraz jako Kościół wyznać naszą wiarę nicejsko-konstantynopolitańskim składem wiary. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie naszym Panu, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Usiądźmy, drodzy, i zaśpiewajmy pieśń 813. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, w którym dzisiaj do nas przyszedłeś. Dziękujemy Ci za to, że Ty pokazujesz nam, że Twoja logika, Twój sposób działania jest inny niż ludzki. Że Ty przewyższasz nasze myśli. Że często nie rozumiemy Twojej woli, Panie, ale ona jest o wiele lepsza niż nasze ludzkie plany. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który kochasz człowieka. Kochasz grzesznika. Kochasz wszystkich ludzi, niezależnie od tego, jakiego są stanu posiadania, jakiego są zdrowia, jakie mają relacje z innymi ludźmi. Ty przyszedłeś po to, Panie Jezu, aby umrzeć za każdego na krzyżu, aby każdy miał szansę na nawrócenie. I drogi Panie, Ty przyszedłeś dzisiaj do nas w tym czytanym słowie, ale Ty przychodzisz dzisiaj do nas i także w tym widzialnym słowie. Bo zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, abyśmy Tobie, święty Panie, wszechmogący Ojcze, wiekuisty Boże, zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I z dziękczynieniem wspominamy wszystkie dobrodziejstwa i wszelką chwałę Twoją, jawną od założenia świata. A w szczególności wspominamy ofiarę Jezusa Chrystusa, który w wiernej służbie złożył swoje życie na świętą, niewinną ofiarę, a pamiątkę swojej śmierci zostawił nam w tej świętej wieczerzy. Prosimy Cię, ucz nas z Nim, Ojcze, uniżyć się aż do śmierci i z Nim też powstać do nowego życia. A jak ziarno z pól w chleb zgromadzamy i grona winne tłoczymy, aby napój wydały, tak przetwórz i nasze serca i zgromadź nas w jedno z wybranymi Twymi, z prorokami, apostołami, męczennikami i wszystkimi świadkami Twojej sprawy dla chwały Twojego imienia. Wysłuchaj nas, Ojcze, przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którego przyjście oczekujemy i wraz z całym Kościołem wołamy: przyjdź prędko, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest
Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Przyjdź, Panie Jezu, bądź naszym domownikiem. Pobłogosław święte dary, które dajesz nam sam. Amen. Pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi. Oto wszystko już gotowe. Przystąpcie i skosztujcie, jak dobry jest nasz Pan w darach swoich. Drodzy, tak jak to mamy też ostatnimi czasy w zwyczaju, oprócz wina jest także dostępny sok gronowy, bezalkoholowy. Będzie on położony tutaj na stoliku, także jeżeli ktoś będzie chciał przystąpić do komunii z sokiem gronowym, to proszę najpierw sobie wziąć kieliszek i wtedy podchodzić do ołtarza. Oto wszystko już gotowe. Przystąpmy do stołu Pańskiego. Amen. a tak pokrzepieni zbawiennymi darami, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, idźcie w Bożym pokoju, a On niech będzie z wami na wszystkich waszych drogach. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Panie nasz i Boże, że nas pokrzepiłeś tymi zbawiennymi darami, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Spraw dla Twojego miłosierdzia, żeby nam ten święty sakrament posłużył ku budowaniu miłości do Ciebie i między nami wszystkimi. Drogi Panie, Tobie pragniemy powierzać cały ten nowy tydzień, w który dzisiaj wchodzimy. Chcemy prosić Cię o to wszystko, czego będziemy się podejmować w tym tygodniu. Chcemy prosić Cię o nasze domy, o nasze rodziny. Chcemy prosić Cię o wszelkie radości, ale także i o wyzwania, które przed nami. Prosimy Cię o nasze miejsca pracy, a także o tych wszystkich, którzy przebywają na urlopach. Drogi Panie, do Ciebie przychodzimy, także i z tymi, którzy mierzą się z trudnymi momentami w swoim życiu. Dzisiaj w szczególności wspominamy świętej pamięci Stanisława Żmiję wraz z jego najbliższymi, którzy pragną, Panie, Tobie dziękować za jego życie i Ciebie prosić o Twoje wsparcie, o Twoją łaskę, o to, abyś pocieszał i abyś wzmacniał w tym trudnym czasie żałoby, który trzeba przechodzić. Drogi Panie, jako cały zbór łączymy się z tą rodziną w modlitwie i prosimy Cię, Panie, abyś był zawsze blisko nich, abyś ich wzmacniał, kiedy przychodzą trudne momenty, kiedy przychodzą różne wspomnienia, kiedy przychodzi tęsknota, ale abyś przede wszystkim obdarzał tą pewnością życia wiecznego. Że jeżeli w Tobie mamy swoją nadzieję, że jeżeli Tobie ufamy, to Panie, śmierć nie jest czymś ostatecznym, ale Ty przygotowujesz dla Twoich dzieci Twoje królestwo, nowe mieszkania, tam w niebie, w Nowym Jeruzalem. Prosimy Cię więc, Panie, abyś obdarzał całą rodzinę tą nadzieją, której nie może dać ten świat, a możesz dać tylko i wyłącznie Ty. Chcemy Cię także, Panie, prosić o tych wszystkich, którzy chorują, czy to w domach, czy w szpitalach. Dalej modlimy się, Panie, o ksiądz Bożenę, o to, abyś wzmacniał ją w walce z chorobą, abyś uzdrawiał, Panie, to, co chore, abyś błogosławił. Ale prosimy Cię i o wszystkich naszych zborowników, którzy mierzą się z różnymi diagnozami, z różnymi chorobami. Panie, abyś uzdrawiał to, co chore, abyś posyłał lekarzy, którzy będą we właściwy sposób diagnozować i leczyć to, z czym mierzymy się jako ludzie. Ciebie chcemy, Panie, prosić też o wszystkich samotnych, o tych wszystkich, którzy czują się opuszczeni, czy to ze strony rodziny, czy to ze strony znajomych, czy to ze strony także Kościoła, abyś pomógł nam być Kościołem, zborem, który pamięta o swoich członkach, który dba o nich i który chce, Panie, tworzyć prawdziwą społeczność Twoich dzieci, prawdziwą rodzinę tych, którzy ufają Chrystusowi. Tobie, Panie, też powierzamy i tych wszystkich, którzy cieszą się z powodu różnych okazji, z powodu różnych radosnych okoliczności. Prosimy Cię, Panie, by ta radość trwała jak najdłużej i by, Panie, była zawsze oparta na Tobie. Tobie, Panie, powierzamy cały nasz świat, który mierzy się z tak wieloma problemami. I Tobie powierzamy cały Twój Kościół, dzisiaj w szczególności pamiętając, Panie, o naszych siostrach i braciach w diecezji wrocławskiej. Panie, chcemy Ci dziękować za te lata historii, gdy Kościół mógł być tworzony, czy na Dolnym Śląsku, czy na Pomorzu Zachodnim. Dziękujemy Ci za to, że pomimo ciężaru wojny, pomimo tego, co po wojnie się wydarzyło, nadal ewangelicy też mogą tworzyć tamte społeczności. I chcemy prosić Cię, Panie, o rozwój i o siłę. O to, abyś błogosławił, Panie, biskupowi, byś błogosławił wszystkim pastorom, wszystkim zborom, wszystkim radom parafialnym. Dziękujemy Ci, Panie, za zaangażowanie wszystkich duchownych oraz świeckich. I chcemy prosić Cię, Panie, o Twoje wsparcie dla pracujących z dziećmi, z młodzieżą, z kobietami, z mężczyznami. Prosimy Cię o wszystkich kapelanów i dziękujemy Ci za dzieło diakonii i edukacji. Dziękujemy Ci za wszystkie placówki edukacyjne, opiekuńcze i inicjatywy kulturalne, które pozwalają Kościołowi nieść realną pomoc i świadectwo w społeczeństwie. Prowadź, Panie, także i nasz zbór, błogosław nam i bądź z nami. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Świętego Ducha. Amen. A tak niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. I niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da swój pokój. Amen. Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń 225.
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie. Przyjdź jako mądrość do dzieci. Jak ślepemu wzrok, przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co